Witamy w Pogawędniku Filozoficznym przy mikrofonie Marcin Zdrenka, a jest dzisiaj z nami filozof, ale i kulturoznawca, badacz studiów nad nauką i technologią, nasz człowiek na kulturoznawstwie, ambasador filozofii na kulturoznawstwie, chyba tak mogę powiedzieć, czyli profesor Krzysztof Abryszewski. Witam cię bardzo serdecznie.
Ja też cię witam, dzień dobry.
Będziemy rozmawiać o
ezoterycznych praktykach akademickich, takich jak grantoza, punktoza i żurnaloza, i tym, jak zmienić humanistykę, żeby była bardziej humanistyczna, żeby otrzymać więcej humanistyki w humanistyce.
Pogawędnik filozoficzny.
Gadamy o filozofii i jej okolicach. Podcast prowadzą Marcin Zdrenka, Adam Grzymiński.
Powiedz, co coś przekręciłem?
Wyprostuję jedno, bo może wyszło wrażenie takie, że ja jestem absolwentem kulturoznawstwa, nie jestem.
O tym sobie też jeszcze porozmawiamy, chociaż nie chcemy, żeby nasza rozmowa przybrała taki wyłącznie prywatny charakter, bo od jakiegoś czasu, to może być jednak interesujące, nie jesteś związany z Instytutem Filozofii, tylko z inną jednostką, jaką?
Instytutem Nauk o Kulturze, a jeszcze w ramach Instytutu Katedrą Etnologii i Antropologii Kulturowej.
No właśnie, to też jest dość ciekawe, dokąd eksportujemy naszych filozofów, jeśli tak można powiedzieć, albo jakie nisze mogą oprócz filozofii zasiedlać badacze z naszej dziedziny. Ale spotkaliśmy się trochę z innego powodu. Chcieliśmy was dzisiaj zaprosić do laboratorium. To zawsze lubię tak mówić i denerwować przedstawicieli science, że my też mamy laboratoria. Do laboratorium, a dokładnie do twojego laboratorium, do twojego alchemicznego studium, w którym właśnie kończysz książkę. Zdradzisz nam jej tytuł, jeśli już to przepracowałeś, czy jest on gotowy?
Myślę, że z tym musimy poczekać.
Czyli ona jeszcze nie ma tytułu. A czego dotyczy?
Ma pewien pomysł, natomiast muszę docisnąć wszystko, znaczy, żeby nie zapeszyć, a tak to nazwijmy. Książka jest o humanistyce, czyli bardzo szeroki obszar, ale humanistyce w szerokim sensie, to znaczy w tym starym naszym podziale na nauki o przyrodzie i nauki o duchu ze sporu antypozytywistycznego koniec XIX wieku. Czyli humanistyka czy nauki o duchu w ten sposób rozumiane to jest tak naprawdę humanistyka i nauki społeczne, które zostały mocą decyzji politycznych paręnaście lat temu, powiedzmy, rozklejone w Polsce, ale tradycja nasza, jak wiadomo, jest taka, że one były połączone. Co zresztą na tym wydziale tutaj, gdzie jesteśmy w tej chwili, widać cały czas jeszcze, chociaż zaczyna się rozłazić.
Zanim przejdziemy do bardzo konkretnych kwestii, będę cię musiał prosić o pomoc w wyjaśnieniu niektórych tajemniczych fraz. Być może będą one również tajemnicze dla naszych słuchaczy.
Żeby się nie okazały tajemnicze dla mnie, bo nic nie wyjaśnię.
Jedna rzecz mnie przez rozbawiła, ale przez skojarzenie. Jeden z rozdziałów twojej pracy nosi następujący tytuł. Pozwólcie, że przeczytam. Humanistyka półperyferii zozo i trójkąt punktozy, grantozy, żurnalozy. Zacznę od tego zozo. Nie pogniewasz się chyba, ale pozwól, że zacytuję tutaj fragment filmu Kariera Nikodemadyzmu.
Gdy serce twe było zimno, no jak lód. Zazuzizuzaj. Nie wiedziałem, że pan prezes tak lubi grać.
Wybacz, że się z tego zozo śmieję, ale zmusiłeś mnie trochę do tego, bo znalazłem jeszcze w przepisu dalszą część fraz.
Tak.
Zozo, zozi, zoz, zoze.
Tak jest i pewnie można by dalej. Zoza.
O czym jest mowa?
Alternatywny zapis na 2020, 2021 i tak dalej. Na pewno nie ma to żadnego, że tak powiem, poważnego teoretycznego uzasadnienia, żeby to jakoś uzasadnić sensownie. W tradycji filozoficznej są przypadki bardzo różnych form argumentacji, w tym na przykład obśmiewania, wykpiwania, ironizowania i tak dalej. U Fryderyka Nietzschego na przykład to znajdziemy w Tekorze Zaratustra. I nie wiem, czy się taki duch tam we mnie nie obudził w tym miejscu. To znaczy, żeby trochę spuścić powietrza z bardzo poważnych zagadnień i trochę wbić nawet absurdalnego humoru, takiego w stylu, można by powiedzieć, Monty Pythona, ale pewnie można by powiedzieć w stylu nie tylko dla orłów i za chwilę dalszy ciąg programu, żeby się odnieść do tradycji bliższej. Oczywiście to nie jest na takim fajnym poziomie, nie, jak tam te rzeczy, ale...
Czekaj, przepraszam, że wejdę ci w słowo. Słuchają nas też młodsi słuchacze. Wyjaśnijmy im, że to są kultowe programy satyryczne nadawane kiedyś w programie trzecim Polskiego Radia. Ile lat temu? 30?
Nie 40? Tylko dla orłów, o ile dobrze pamiętam, późne lata 80. albo druga połowa lat 80. i może jeszcze wczesne 90. Nie pamiętam jak długo. Za chwilę dalszy ciąg programu to są wczesne 90, tak? Ja dobrze pamiętam. Częściowo te same osoby, ale częściowo tylko. I tu powtarzał się taki pure nonsensowy rodzaj humoru oparty na jakimś absurdzie, zderzaniu różnych przedziwnych rzeczy, ale też na zabawie słowami na przykład.
No dobrze, ale być może do sądu, do odnalezienia jeszcze wspaniałe dawne audycje i programy, o których tu mówimy, ale miałbyś to tylko pretekst do wywołania twojej prześmiewczej perspektywy.
Pozwolisz, że jeszcze jedno uzupełnienie filozoficzne będzie. Gilles Deleuze, wybitna postać francuskiej filozofii, nie było, nie było. Pisząc książkę na temat sensu i nonsensu, nie robi wejścia w, za przeproszeniem, poważne tematy, tylko sięga po Alicję w Krainie Czarów Lewisa Carrolla.
Czyli mówimy o bardzo poważnych rzeczach. To nie są takie sobie zwykłe radiowe żarty.
Nie powinniśmy ich odrzucać tylko dlatego, że są zabawne.
Tak,
nie?
Jest.
Z zastępuje dwójkę, O zastępuje zero oczywiście. To pierwotnie miało być Zozo, to się potem trochę rozlazło, jak widać, bo duża część tej pracy, i to wydawało mi się, że uda mi się to skończyć wtedy, rzeczywiście została w 2020 zrobiona. Natomiast jak poszliśmy wszyscy na kwarantannę z okazji, znaczy na kwarantannę, zostaliśmy zamknięci z okazji epidemii, okazało się, że praca online jest tak czasochłonna, dramatycznie czasochłonna, przynajmniej dla mnie była, że no, trochę książkę podgoniłem, a potem ona weszła w etap pauzy i to takiej dosyć długiej, więc to tak powoli, powoli potem dopiero przyrastało i dlatego do Zozo doszły też te kolejne i to się właściwie zrobił taki żart, który jest w samego siebie skierowany, nie? To znaczy najpierw miał być żart taki, że zamiast 2020 Zozo, a potem się okazało, że to już nie tylko Zozo, ale też te kolejne.
Ja mam osobisty problem, powiem ci szczerze, z tymi dwiema pierwszymi dekadami XXI wieku. Wiem, że naszych słuchaczy to pewnie zdziwi, no bo całe ich życie na przykład jest w tej przestrzeni zamknięte, no ale my, pamiętający jeszcze XX wiek, możemy to widzieć inaczej. Pamiętam, że dotknęło mnie to bardzo wyraźnie, kiedy czytałem książkę Stephena Pinkera Nowe oświecenie. Mm. Kiedy on podawał takie bardzo przekonujące, jak to on zazwyczaj w swoich pracach, argumenty za tym, jak to projekt oświecenia i pewien postęp, jaki dokonał się w ludzkości, zasadniczo zmienił obraz naszego życia globalnie rzecz ujmując w ostatnich dwóch dekadach. To mi, pamiętam, w takiej bardzo szerokiej perspektywie uświadomiło, jak mentalnie, nie wiem czy ty też, ale ja osobiście czuję się związany mimo wszystko ciągle z lekturami, przemyśleniami, doświadczeniami edukacyjnymi czy innymi XX wieku. Jak bardzo na przykład nie rozumiem znaczenia gwałtownie modernizujących się Chin czy Indii, jak bardzo mam fałszywe wyobrażenia tego, jak wygląda świat, gdzie biją jego centra, jak się cała ta tektonika globalna, jak gdyby, czy architektonika układa. I być może to będzie trywialne, co powiem, ale przypominają się z całą mocą słowa Hegla, że sowa Minerwy wylatuje z mroku, tylko że ten okres świadomości współczesności trochę nam się wydłuża.
To ma poważne uzasadnienie nie tylko jakby w naszych metryczkach. Znaczy, to poważne uzasadnienie wydaje mi się polega na tym, że gdybyśmy spojrzeli na to od zewnątrz, to znaczy jako na pewien mechanizm kulturowy, to ewidentnie tempo zmian kulturowych, społecznych, takich i wszelkich innych przyspiesza. Czyli jakby czas kulturowy w tym sensie przyspiesza. I to, że nasz obraz świata jest przestarzały. Intelektualnie my rozumiemy, że to jest trochę inaczej, ale cały czas w sensie takim emfatycznym nasz obraz, który sobie wytwarzamy, jest jednak nie do końca zgodny z tymi intelektualnymi danymi. To jest uzasadnione tym, że po prostu nie nadążamy z szybkimi upgrade'ami tego, jakby co się ze światem dzieje, ale nie nadążamy na paru poziomach. Znaczy jeden poziom to byłby taki poziom psychologicznym, powiedzmy, że sobie wyobrażamy świat, który jakoś tam jest poukładany i my się w nim odnajdujemy. Nie? Czyli jakby jeden z głównych tematów, który przez właściwie całą historię filozofii się powtarza, czyli to pytanie o to, jakie jest moje usytuowanie w świecie, ale też to oznacza na innym poziomie, że my instytucjonalnie nie nadążamy za tymi zmianami. To bardzo wyraźnie widać i to nawet nie trzeba, myślę, zbyt daleko szukać, jak pomyślimy o wpływie sztucznej inteligencji, czatu GPT, czy sztucznej inteligencji w innych formach na pisanie tekstów i na naszą praktykę akademicką, że pisanie prac na zaliczenie, pisanie prac dyplomowych i tak dalej. Jak bardzo jedno i drugie się rozjeżdża, czy konstrukcja instytucjonalna, według której pisze się ileś prac i szybkie zmiany takie nie tylko technologiczne, bo to są też organizacyjne. Powszechny dostęp do internetu to nie jest tylko zmiana technologiczna, ale też taka organizacyjna. Więc pytanie jest takie, kiedy nasze instytucje zorientują się, że trzeba przepracować problem na przykład pisania, nie na poziomie takim, że a może powinni pisać inaczej, może powinni pisać dłużej albo krócej, albo bardziej w spak, albo jeszcze jakoś tam inaczej, tylko na dużo głębszym poziomie, to znaczy postawienia pytania filozoficznego, po co pisanie? Nie? Jak wiesz, że są takie tradycyjne, sięgające do starożytności ujęcia filozofii, które wskazują na kilka takich podstawowych aspektów czy zadań filozofii w sensie praktycznym. Znaczy nauczyć człowieka pisać, nauczyć człowieka czytać, czy czytać, wypowiadać się i nauczyć jego właściwej postawy w stosunku do śmiertelności. No i teraz jakby zmienia się nam ta sytuacja czytania i pisania i co to dla nas oznacza w sensie takim życiowym. Także wracając do tego ogólnego problemu, to jest problem nas wszystkich tak naprawdę. Nie? A czy to jest akurat tak, że moje konkretnie wyobrażenie, czy twoje konkretnie wyobrażenie, to jest wyobrażenie, które jakoś tam sięga powiedzmy lat 90., 80., czy zerowych, czy jeszcze jakichś innych, to jest jakby inna sprawa. Nie? Jakby gdzie my negocjujemy wspólną wizję rzeczywistości?
Powróćmy zatem jeszcze do tego tytułu, bo nie wszystkie elementy tego tytułu rozszyfrowaliśmy.
Tak jest, wracamy.
Pozwól, że zapytam jeszcze o owe półperyferia czy półperyferium, bo to jest bardzo ciekawa generalnie koncepcja kondycji chyba miejsca, w którym się my też usadowiliśmy, tak zwanego drugiego świata i jego zniknięcia. Przyznam, że jestem pod wielkim wrażeniem metafory Andrzeja Nowaka i łączenia nas z postacią z filmu Django.
Tak.
Czyli tego doktora...
Nie pamiętam nazwiska.
Który znika. Zawsze można sobie sprawdzić w Wikipedii. Który znajduje się w sferze pomiędzy światem panów i niewolników. Niewolnicy w tym filmie zwyciężają, emancypują się. Biali właściciele farm należą do przeszłości. Ale najbardziej interesujący jest właśnie ów doktor, który znika, tak jak znika drugi świat, czyli dawne na przykład demoludy, czy Europa Środkowa, Wschodnia.
Sławoj Žižek używa takiego pojęcia znikającego pośrednika, to idealnie tutaj pasuje.
Znikający pośrednik, w którym jednak przyszło nam nadal żyć, to znaczy geograficznie niewiele się zmieniło. My aspirujemy do uczestnictwa w pierwszym świecie, nie jesteśmy trzecim światem. No ale dzieją się bardzo dziwne rzeczy, moglibyśmy długo o tym opowiadać, ale mnie najbardziej interesuje to, co podniosłeś w kontekście chyba humanistyki, ale nauki w ogóle. No bo chyba możemy się zgodzić to, że nadal pozostajemy drugim światem w nauce. Nie jesteśmy słynnymi amerykańskimi naukowcami, którzy coś tam odkryli, czy dyktują ton współczesnej nauce. Nie jesteśmy też zupełną prowincją, czy wyrzuconymi poza nawias z marginalizowanymi prowincjuszami. No i w tej przestrzeni dziwnej, pogoni za standardami naukowości czy takiego innego kształtu humanistyki, dzieją się bardzo ciekawe rzeczy, które ty właśnie w swojej pracy badasz. Właśnie chyba, jeśli dobrze rozumiem, powiedz mi, dałeś temu bardzo ciekawe nazwy, takie quasi chorobowe, tego co dzieje się z polską nauką, czyli punktoza, grantoza i żurnaloza, jako wzajemnie sprzężone w pewnym takim kolistym układzie, tak? Triadycznym, trójkątnym, ale w gruncie rzeczy bardzo dynamicznym, a które się wzajemnie napędzają zgodnie z koncepcjami Latoura czy innych badaczy, tak? Pewnej gry, pewnej sieci. Zechcesz nam wyjaśnić, czym to jest? Bo niektóre z tych pojęć są już uzadomowione, a inne są chyba twoim własnym wytworem. Żurnaloza, przyznam, bardzo mi się spodobała.
A nie spotkałeś się z żurnalozą?
Jeszcze nie, przyznam, że o ile punktoza i grantoza funkcjonuje rzeczywiście.
No bo tak, bo...
Jak już mi nazwałeś pewne praktyki, to już wiedziałem, czym
to już widać, to już wiadomo.
Opowiedzmy naszym słuchaczom, którzy nie wszyscy muszą się orientować w tej problematyce, bo to jest problematyka kuluarowo przez nas ciągle omawiana, ale nasze słuchaczki i nasi słuchacze niekoniecznie muszą wiedzieć, czym rzecz.
Dużo wątków poruszyłeś. Może zacznę od początku, od tego, co na początku wspomniałeś, przywołałeś, żeby też kontekst był, chociaż postaram się to zrobić szybko. Ta struktura centrum półperyferii i peryferii to jest model, który został rozwinięty przez amerykańskiego socjologa Immanuela. Tu pytanie, jak to wymawiać, Wallersteina, czy jakoś tam inaczej. Swoją drogą, kiedyś robiliśmy konferencję jakby poświęconą jego koncepcjom i tam się zastanawialiśmy. Chyba 4 wersje opracowaliśmy. Nawiasem mówiąc, Wallerstein jako Amerykanin jednak miał pochodzenie polskie, znaczy jego rodzice byli polskimi Żydami, którzy przez Niemcy uciekali do Stanów Zjednoczonych. Więc jakby tu opcji wymowy też może być więcej. No w każdym razie jego model, ten taki strukturalny, on opisuje globalne zależności, jakie on widzi w dynamice świata od, on to nazywa długim wiekiem XVI, czyli powiedzmy od końcówki wieku XV, i jakby pokazuje, że da się, robiąc analizy takie społeczno-ekonomiczne, polityczne, wykazać takie miejsca, które jakby bardziej napędzają, one są centrami, miejsca, które są peryferiami o tyle, że one dostarczają taniej siły roboczej, ale tam się w sensie gromadzenia zysków na przykład niewiele dzieje. Czyli jak na przykład pomyślimy o kompanii wschodnioindyjskiej, obojętnie czy brytyjskiej, czy holenderskiej, to oczywiście są placówki w Azji, ale te pieniądze koniec końców trafiają do Europy, nie? Więc tutaj centrum, tam były peryferie. Natomiast półperyferie są takim, dla niego przynajmniej, takim konstruktem trochę teoretycznym, który ma zwrócić uwagę na wyjściowo na procesy, nie na obszary, bo to też jest jakby częsta pomyłka, że mówimy o centrowych procesach i peryferyjnych procesach. Jako pewien skrót myślowy możemy mówić o obszarach geograficznych, że miejsce centrum czy miejsce peryferii. Półperyferia łączą jedne i drugie, czyli są taką mieszaniną. I to jest to, o czym mówiłeś, że my mamy aspiracje do pierwszego świata, chcielibyśmy być bogaci i fajni.
Europejscy albo amerykańscy.
Wszechświatowi. Natomiast jednocześnie jakby cały szereg różnych procesów, na przykład produkcja taniej siły roboczej, nie, która jest eksportowana gdzie indziej, ma charakter peryferyjny. I to do tego nawiązuje. Ja próbuję na jego model, który jest bardziej właśnie tak społeczno-ekonomiczny, powiedzmy, generalnie, chociaż jest trochę bardziej złożony niż to w takim krótkim przedstawieniu może wyglądać, nałożyć stosunkowo prostą rzecz, to znaczy produkcję intelektualną, czyli wytwórczość naukową. To, co poruszyłeś później, te trzy słowa, ja je po prostu sobie, czyli punktoza, grantoza i żurnaloza, ja je sobie zabrałem z obiegu publicznego, że tak powiem. Tak? Znaczy nie wymyśliłem ich. I wydaje mi się, że żurnalozy też nie wymyśliłem, tylko gdzieś usłyszałem chyba. Moja teza byłaby taka, że jeżeli prześledzimy dłuższy okres w produkcji intelektualnej w drugim świecie, tak, ale też między innymi w Polsce, no to wiele wskazuje na to, że to byłyby półperyferia. Można dyskutować, ja już się spotkałem z poddawaniem tego wątpliwości, ale generalnie przyjmijmy takie założenie, żeby nie komplikować. I teraz moja teza jest taka, że kiedyś jedna z częstych, dominujących, a może ważnych po prostu, może nie dominujących, ale ważnych, bo to też jest kwestia otwarta, form nauki półperyferyjnej, to było coś, co nazwałem nauką walizkową. To ja nazwałem rzeczywiście tak, chociaż słowa też są publiczne, żeby było jasne. Natomiast moim zdaniem to jest fenomen historyczny. To znaczy internet, rozpowszechnienie się dostępu elektronicznego do książek, czasopism, tekstów pisanych, możliwość słuchania w tej chwili, oglądania i rozmawiania z ludźmi na odległość. One wszystkie spowodowały, że praktyka polegająca na tym, że się jedzie w jedno miejsce i stamtąd w walizce przywozi książki albo kserówki w inne miejsce, w którym ich nie ma po prostu.
I się je tam objawia.
I się je objawia. I się jest specjalistą albo głównym interpretatorem, albo głównym reprezentantem i tak dalej. Że jakby ten model w tej starej formie po prostu już zniknął, tak? Że on jest historyczny. W jakichś tam innych formach pewnie istnieje nadal. I moja hipoteza jest taka, że współczesny kształt nauki półperyferyjnej w naszym przypadku, przynajmniej ten z ZOZO, czyli na stan 2020 mniej więcej, to jest właśnie wytworzenie takiego specyficznego konstruktu i o charakterze społecznym, i organizacyjnym, i kulturowym przede wszystkim pewnie też, który właśnie nazywam punktozą, grantozą, żurnalozą. I teraz, gdyby dwa słowa o każdym z tych określeń, to można by czwartą ściankę dołożyć, którą byśmy odnieśli do trzeciego kryterium tak zwanego, ale nie mam pomysłu, jak ją nazwać.
O, to może coś wspólnie wymyślimy, albo nam posłuchacze podpowiedzą.
To ja zaraz też o tej, albo nie, inaczej, zacznę może od tej czwartej ścianki, a później wrócę do tych trzech, bo to, żeby załatwić rzecz raz na zawsze. Fajnie byłoby oczywiście wymyśleć dla niej jakąś nazwę, ale przyznam się, że tutaj jestem częścią dużego zespołu badawczego, 14-osobowego, także jak na humanistykę to jest gigantyczny, który nosi nazwę SOWA, czyli Społeczne Obiegi Wiedzy Akademickiej. Realizujemy projekt pod taką nazwą też, Społeczne Obiegi Wiedzy Akademickiej. I w ramach tego projektu ona tam kilka etapów badawczych właściwie w pewnym sensie się z tym zagadnieniem, które w bardzo biedny sposób próbowało trzecie kryterium objąć, czyli tego, co się dzieje, kiedy wiedza wychodzi z akademii i zaczyna krążyć poza akademią. Co się dzieje wtedy? Jakby próbujemy to w toku badań empirycznych rozwinąć, więc jakby cokolwiek bym nie wpisał w książkę przygotowywaną, to i tak tutaj nie zrobię tego lepiej niż zrobimy to wszyscy razem. Zbiorową mądrością na podstawie badań. One są w toku, więc jakby część tych rzeczy można by uwzględnić już, ale ileś tam rzeczy myślę, że dopiero wyjdzie w praniu. Więc to też jest taki bardzo przyziemny, praktyczny powód, dla którego ta czwarta ścianka może na razie jednak powinna zostać niedomknięta. Natomiast te trzy poprzednie, czyli ten trójkąt, punktoza, zorientowanie pracy naukowej na zdobywanie punktów jako pewien mechanizm kulturowy, tak, czy pewnie powiedziałbyś etosowy, tak? Czyli nie jest ważne to, jakby żeby wytworzyć nowy komunikat albo nową wiedzę, żeby ją komuś przekazać, żeby prawdę objawić światu i tak dalej, tylko żeby zarobić punkty po prostu, bo to jest kluczowe.
Przynieść jakąś walutę, której się to przelicza.
Przynieść walutę, punkty jako waluta, dokładnie tak jak mówisz.
Przepraszam, że wyjdę ci w słowo, ale urzekł mnie przypis w twoim tekście, który rzeczywiście coś tak unacznia, że bardziej się chyba nie da. Oto nasza lokalna prasa, Dziennik Toruńskiej Nowości, tak, pisze artykuł pod tytułem "Wybitny naukowiec odchodzi z UMK wraz z ogromną liczbą punktów". I to, co zauważyłeś, a mnie umknęło, przyznam szczerze, że nawet nie podano nazwiska w tytule. Nie liczył się ten człowiek, tylko ten kapitał, ten worek złota, który z sobą zabrał i jak ogołocił z niego naszą uczelnię.
Hipotetyczne oczywiście, bo to wszystko jest znacznie bardziej skomplikowane.
Właśnie ta owa waluta, w tym wypadku punkty, jest tak. Główną monetą obiegową rozmowy w ogóle, dyskursu, który się toczy.
To pokazuje, można powiedzieć, sposób myślenia, ale oczywiście patrząc z takiej perspektywy kulturoznawczej, sposób myślenia jest pochodną środowiska komunikacyjnego, w którym rozmawiamy, w którym realizujemy różne praktyczne cele. Nie? Jakby co jest dla mnie ważne, co muszę dzisiaj na szybko zrobić i tak dalej. I co jest ważne? No to, żeby tam uciłać punkty. Więc to jest to i rzeczywiście, tak jak podajesz ten przykład, to dokładnie o to mi chodziło, kiedy go wpisywałem w przypis, że ten sposób myślenia i mówienia, czyli jakby ujmowania świata, w jakim się poruszamy i w jakim żyjemy i w jakim próbujemy realizować różne nasze cele, on przeniknął z naszych wewnętrznych, różnych ezoterycznych praktyk naukowych, akademickich, do komunikacji takiej masowej, nie? Czyli jakby już można mówić, że i tutaj produkcja punktów uciekła, bo ktoś tam, ale a kto? Nieważne, jaka dziedzina? Nieważne. Nic nie jest ważne, tylko punkty są ważne. Więc to są punkty i punktoza. Grantoza to jest z kolei przekierowanie myślenia o pracy naukowej, zwłaszcza o realizowaniu pomysłów, nie chcę użyć słowa projekt, bo tutaj jest problem oczywiście dość skomplikowany. Znaczy to słowo zostało zawłaszczone przez neoliberalne sposoby myślenia o projektach, ale w taki sposób, że nie jest ważne, co robisz, nie jest ważny temat, a nic innego. Ważne jest to, czy realizujesz grant. I chodzi mi o pewną praktykę taką administracyjno-sprawozdawczą, która z kolei wymusza taki sposób myślenia na naukowcach, że oni też zaczynają o swojej pracy myśleć w kategoriach robienia grantów, a nie realizowania jakiegoś fajnego pomysłu.
A zgodzisz się, że jest to szczególnie dotkliwe w naszej dziedzinie, mam na myśli filozofię?
Tak, tak, tak.
Dlatego, że przyznam szczerze, że moje wyobrażenie, nie mogę tego głośno mówić, bo tu słucha dziekan i inne władze, ale moje wyobrażenie o grantach jest takie, że one są absolutnie zbędne. Do pewnego stopnia, oczywiście. Jeśli chodzi o budowanie konsorcjów, takich jak wasze, czy na przykład podróże kształcące, stypendialne, to jest oczywiście.
Wiesz co, Macinie, nawet jeśli chodzi o nasz zespół badawczy, nie w tym sensie, żeby te pieniądze były niepotrzebne, czy że będą źle wydane, absolutnie nie, bo to tak nie będzie. Natomiast bardzo łatwo sobie wyobrazić inny, znacznie prostszy sposób finansowania, bo w tej chwili realizując grant, nasza kierownik grantu, Agato, pozdrawiam serdecznie, zapracowuje się na śmierć, obrabiając dokumenty, czyli przygotowując nam kolejne umowy do podpisu i tak dalej.
Czyli żeby skarmić tę maszynerię.
Żeby skarmić maszynerię. Natomiast jakby te same pieniądze, które generalnie nie są duże, spokojnie można by to zrobić dużo prościej. Na przykład operując dotacjami na badania podstawowe w naszych jednostkach i potem spinając je tylko w jakiś taki prosty sposób, na takim poziomie, że osoby z kilku uniwersytetów w Polsce chcą współpracować nad jednym projektem. Chodzi mi o to, że jak najbardziej jakby jest sens finansować taki projekt, ale mechanizm finansowania polegający na tym, że mamy projekty, granty i całą właśnie taką gigantyczną maszynerię, która jest tak naprawdę pasożytem tutaj. Tak? I to koniec końców chodzi o to, żeby ona funkcjonowała dalej, a nie o te projekty. Że to jest niepotrzebne, po prostu mówiąc wprost. Ale tam się też kryje jeszcze jedna rzecz, za którą ja grantozę krytykuję. Przywołałeś Latura. Ja bardzo chętnie sięgam do Latura, do modelu, do krążeniowego modelu nauki. I w tym modelu nie będę w niego wprowadzał, bo to osobny podcast moglibyśmy zrobić, pewnie długi. Jest taki zakres, który polega na tym, że osoby, które prowadzą jakieś badania naukowe, działalność naukową, wyszukują różnych sprzymierzeńców, to znaczy różne podmioty, instytucje, osoby, grupy i tak dalej, które są z takiego czy innego powodu ważne dla ich badań. Można sobie to na różne sposoby wyobrażać, w zależności od tego, jakiej dziedzinie mówimy, o jakich badaniach mówimy. W medycynie to może być na przykład wspólnota pacjentów chorych na jakąś chorobę, bo takie przypadki łatwo dałoby się wskazać, że jeżeli choroba jest stosunkowo rzadka, dotkliwa i wymaga takich działań zorganizowanych, pacjenci się zrzeszają, ale wtedy też ze strony nauki różne działania są podejmowane, bo na przykład takich zrzeszonych pacjentów łatwiej badać, diagnozować i tak dalej. Ale też jeżeli spojrzymy od strony humanistyki, no wyobraźmy sobie jakby prostą rzecz, że ktoś prowadzi badania o naszych intelektualnych przodkach na Uniwersytecie Wileńskim, niech będzie. Nie? I dla tego rodzaju pracy też byłaby grupa osób takich pozaakademickich, spoza akademii, które byłyby zainteresowane tym, co się tam udało znaleźć, może by pomagały, bo może znalazłyby jakieś stare papiery w domu i tak dalej. Więc jakby każde badanie potencjalnie, zwłaszcza w humanistyce, może wynajdywać w świecie takie różne grupy sprzymierzeńców i sojuszników. I jeżeli teraz myślimy o tym w taki bardzo zredukowany sposób, że jedyny sposób, że jedyny sojusznik zewnętrzny, jaki się liczy, to jest państwowy grantodawca i ten grantodawca musi przyznać środki, opatrzyć się numerem, no to jest bardzo daleko redukcyjne w stosunku do naszej realnej pracy. Za tym się kryje jeszcze jedno takie przekonanie, które moim zdaniem jest ważne, a o którym chyba się często dzisiaj zapomina w takich administracyjno-formalnych sposobach zajmowania nauką. To znaczy, że oczywiście jakby my jesteśmy nauczeni, przyzwyczajeni do tego, żeby o nauce myśleć jako o produkcji wiedzy. O filozofii też, nie? Tutaj filozofia byłaby oczywiście częścią nauki pod tym względem, ale studia nad nauką i technologią, które przywołałeś, one bardzo mocno od dawna już zwracają uwagę cały czas, że nasza praca też ma charakter wspólnototwórczy. I to nie jest obojętne wcale, co się robi, o czym się pisze, do jakich kontekstów się sięga, dlatego że to też wytwarza nowe miejsca w kulturze, czy redefiniuje kulturę, redefiniuje społeczność na bardzo różne sposoby znowu. I to powoduje, że w tym sensie nasza praca jakby ta w zbieraniu, w szukaniu sojuszników i różnych sprzyjających osób, podmiotów, instytucji jakby poza akademią jest znacznie bardziej skomplikowana. I teraz urywanie tego, ucinanie w taki redukcyjny sposób, no po prostu jest szkodliwe. Nie? Znaczy, jeżeli ktoś myśli o swojej pracy naukowej humanistycznej, czyli takiej jak nasza, w kategoriach tylko punkty i granty, to myśli też w kategoriach tego, gdzie te punkty i gdzie te granty będą mu szybko i w miarę dobrze przychodziły. Nie myśli o tym, że są obszary, które nie dadzą ani punktów sensownych, ani grantów, natomiast są niezwykle istotne na przykład jako nasze dziedzictwo kulturowe. Co ja obserwuję, kręcąc się wokół antropologii kulturowej i badań wsi i tego rodzaju rzeczy różnych z tym związanych, blisko, bo to często są jakby obszary badań, które w punktach niekoniecznie specjalnie dużo przyniosą. Czyli mieliśmy punktozę, grantozę, jeszcze żurnalozę.
O właśnie, to będzie fajna puenta, bo to jest miejsce, gdzie te punkty można nagromadzić i te granty spożytkować.
Tak, i żurnaloza to jest, mówiąc krótko, wisienka na torcie punktozy albo kropeczka nad i punktozy, polegająca na tym, że żeby punkty zostały wypłacone, trzeba mieć publikację w tak zwanym, tutaj cytuję często i chętnie przywoływaną frazę, prestiżowym czasopiśmie międzynarodowym. Koniec cytatu. Z tym jest kilka problemów. Jeden z nich jest taki, że w humanistyce tradycyjnie raczej piszemy i czytamy książki jako to, czym jest nasza podstawowa działalność. Oczywiście piszemy krótkie teksty, one są niezwykle ważne, mają mnóstwo różnych funkcji, ale one nie są tym czymś docelowym. I tutaj pozwolisz, że zrobię chwilkę autoreklamy, bo przywołuję w tekście szereg różnych analiz, które robiłem za pomocą prostego narzędzia dostępnego dla wszystkich, czyli Publisher Perish, takiego programu do zliczania cytowań i wyliczania różnych takich bardzo prostych danych liczbowych z tego, znaczy indeksu Hirsch'a oczywiście przede wszystkim. I zrobiłem prostą rzecz, to znaczy przejrzałem grupę osób zajmujących się naukami humanistycznymi w dzisiejszym rozumieniu społecznymi, żeby to była humanistyka od razu na te dwie nogi, sprawdzając, jakie ich prace są najczęściej cytowane. I to się okazuje w prawie 100%, że to są książki. I to, no, to jest bardzo jednoznaczny wynik, to znaczy jeżeli ktoś ma książkę jedną na przykład i ona jest starsza niż tam rok czy dwa, czyli zdążyła już być cytowana, to na ogół jest częściej cytowana niż artykuły w czasopismach. Jeżeli ktoś ma parę książek, czyli zdążył już taki dorobek, to najczęściej było tak, że te książki zajmowały tam pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte miejsce, jeśli chodzi o cytowania. I to nie były różnice rzędu. Najczęściej cytowana książka, powiedzmy, ma 15 cytowania, najczęściej cytowany artykuł 14, tylko te różnice były dużo, dużo większe. Więc to mogło być na przykład tak, że książka miała 30 cytowań, a najczęściej cytowany artykuł 4 albo 3. Natomiast to też pokazuje, że żurnaloza jest pewną praktyką administracyjną, tak ją nazwijmy, która wymusza zmianę naszego naturalnego sposobu działania. Znaczy naturalnego, czyli takiego, który wynika z naszej praktyki, doświadczenia, tego, co my sami robimy. Więc dlatego jeszcze tutaj dodaję żurnalozę. I jeżeli pozwolisz, to dołożę do tego moje osobiste przekonanie, które jest takie, że żurnaloza petryfikuje, zamraża absolutnie niefunkcjonalny system, który nie przystaje do naszych czasów. To znaczy w tej formie, w jakiej ona próbuje ustawić wagę czasopism dla naszej pracy, to jest środowisko, które jest absurdalne kompletnie. Znaczy dojechaliśmy do takiego momentu rozwoju technologicznego, w którym my nie potrzebujemy w ogóle całego tego systemu czasopism, żeby komunikować o naszej pracy naukowej, bo my możemy bez żadnego kłopotu przecież
nagrać podcast.
Nagrać podcast to w ogóle jest super istotne moim zdaniem, ale też publikować, gdyby już trzymać się starej formy pisania, nie? I czytania, publikować teksty na przykład na stronach wydziału czy instytutu. Czasopisma nam nie są do tego potrzebne w ogóle, a już w ogóle pieniądze, które się z tym wiążą, bo powiedzmy sobie szczerze, że tam gigantyczne pieniądze na to są przekierowywane na różne sposoby.
Do prywatnych podmiotów też powiedzmy sobie, bo gdyby to były pieniądze publiczne,
tak.
Zaangażowane w jakąś inwestycję w naukę, ale to najczęściej są wielcy gracze, którzy zresztą zdominowali rynek i podporządkowali sobie podmioty publiczne.
Tak, to jeśli już o tym wspominasz, to warto na to zwrócić uwagę rzeczywiście, bo tak, praca naukowców jest pracą publiczną, opłacaną za publiczne pieniądze, czyli wytwarzanie treści przez nich jest opłacane, już opłacone za publiczne pieniądze. Teraz, żeby wstawić te treści do wielu czasopism, nie chcę powiedzieć, że do wszystkich, bo nie, to trzeba dodatkowo wydać sporo pieniędzy. Czasami to są kwoty rzędu kilku, a może nawet kilkunastu tysięcy złotych i więcej, też się zdarza. Oczywiście jakby pewne kwoty są oczywiste, czy jasne, zrozumiałe, dlatego że żeby wydawać czasopismo też trzeba jakieś pieniądze włożyć, ale to nie są aż takie kwoty.
Koszty wydawnicze po prostu.
Koszty wydawnicze, tak, i redakcyjne, nie? Też z tym związane. Natomiast to, o czym my mówimy, to jest wytwarzanie dodatkowej górki, to znaczy opłacana publicznie praca, jeszcze potem dodatkowo musi być opłacona na poziomie publikacji, plus to, co się dzieje bardzo często, czyli jeszcze dodatkowo to, co się ładnie po angielsku nazywa paywall, tak? Czyli to, że same artykuły, kiedy się ukazują w tych czasopismach, też nie są publicznie dostępne wcale, tylko trzeba za nie zapłacić. Są wyliczenia, które pokazują, że ta międzynarodowa publikacyjna branża zgarnia lepsze zyski niż przemysł produkujący samochody. Że tam stopień zwrotu wsadzonych pieniędzy w stosunku do tego, co się wydostanie, jest większy, więc to pokazuje w ogóle absurdalność tej całej sytuacji.
Ale można też ten mechanizm zrozumieć. On jest do szpiku kapitalistyczny. Mianowicie to jest tak naprawdę kantor wymiany walut.
Tak jest.
Mianowicie produktów intelektualnych zamienianych w punkty, które, żeby mogły być pozyskane, muszą być przetransferowane przy pomocy środków finansowych.
Tak jest, tak jest, tak jest. No, to jest dokładnie tak, jak mówisz. Czyli w tym sensie, gdyby zrobić taki kompletny obraz, to pozyskiwanie grantów po to, żeby publikować wysoko punktowanych międzynarodowych prestiżowych żurnalach, koniec cytatu, jest niczym innym jak pozyskiwanie środków na półperyferyjno-centrowy transfer, który ma na końcu tej całej zabawy przynieść punkty. Mnie fascynuje, ile milionów złotych zostało przepalonych na uzyskiwanie punktów do ostatniej ewaluacji, bo to się na pewno zdarzyło. Oczywiście uniwersytety publicznie się do tego nie przyznają, bo jakby w tej walce o to, kto zdobędzie więcej punktów, te pieniądze były przepalane. Znaczy przepalane z takiej perspektywy, żeby było jasne, tak? Z takiej perspektywy logiki wytwarzania wiedzy, zważywszy na to, jak wygląda taki obiekt komunikacyjny współczesny. Czasopisma moim zdaniem mają rację bytu, w tym sensie nie likwidowałbym wszystkich tak po prostu, ale czasopisma w świecie żurnalozy tracą rację bytu, dlatego że logika punktozy powoduje, że osoby, które piszą i wysyłają teksty, nie patrzą, gdzie jest sensownie, jeśli chodzi o temat, treść, kto to przeczyta i tak dalej, tylko patrzą, gdzie będzie więcej punktów. Ja niedawno nawet dostałem takiego maila od doktoranta, który wycofał skądś tam tekst, bo tam za mało punktów. W sensie logiki samego tematu tego tekstu i logiki tematyki czasopisma, no to było jakby idealne dopasowanie, więc to pokazuje ten mechanizm. Ale to powoduje to, że to niszczy czasopisma, dlatego że czasopisma przestają być miejscami, które gromadzą publikacje tematycznie jakoś tam osadzone. To, co znamy z historii, na przykład jak Sardy zakładał czasopismo Le Temps Moderne, tak? O ile dobrze pamiętam tytuł. Czy inne podobne przypadki, tak? Czy nie wiem, socjologowie francuscy, tam na przykład Durkheim zakładała swoje Lane Sociologique, o ile dobrze pamiętam znowu. Natomiast to, co dostajemy teraz, to są właśnie takie zbiory tego, co miało trafić w jakiś poziom punktowania. Oczywiście czasopisma próbują z tym walczyć, starając się jakby zracjonalizować nieracjonalne środowisko w ten sposób, że oferują numery tematyczne na przykład, nie? Bo wiedzą, że jakby wtedy my jako osoby czytające potencjalnie takie czasopismo sięgniemy, bo nas zainteresuje temat, albo akurat przeskoczymy, ale sięgniemy do następnego. No ale to jest plaster na ranę, nie? Na złamanie ręki, przyklejanie plastra, to znaczy strukturalnie to niewiele zmieni tylko pobieżnie. Rozgadałem się. No ale widzisz, to dużo rzeczy.
Ale świetnie, tylko że ton tego rozgadania jest taki bardzo pesymistyczny. Ja wiem, że miałeś, bo poza mikrofonem zdążyłeś to powiedzieć, pewną trudność z finalizowaniem tej wypowiedzi w stronę bardziej optymistyczną. Znaczy w stronę
tak.
Przezwyciężenia trudności tych wszystkich OZ. Tak, żurnalu z grantów.
Tak.
To jest problem głęboko strukturalny, tego się jednym pociągnięciem rozwiązać nie da. Ale gdybym miał cię poprosić o taki pokrzepiający, bardziej radosny ton na koniec, czy udałoby ci wskazać kierunki, w których można by popracować, żeby się z tej triady paskudnej wyrwać dla dobra nauki, chwały uniwersytetu, produkcji wiedzy?
Pamiętasz to stare hasło z 68, że bądźmy racjonalni, żądajmy niemożliwego, tak to brzmiało? Pewnie jakoś przekręciłem, ale to jakoś tak było. Wiesz co, no to jest pytanie, z jakiej perspektywy na to patrzymy, nie? Kiedy się jakby z tego rodzaju rozpoznaniami idzie na jakąś komisję, która decyduje o tym czy owym i się słyszy, że granice operowania są tak i tak określone i wiesz, że i tak będziesz ten system w jakiejś tam mierze odtwarzał, no to jest pesymistyczne. Natomiast gdyby pomyśleć o tym szerzej, to znaczy w ten sposób, że przecież od czasu do czasu zdarzają się takie organizacyjne rewolucje, tak, czy przebudowania, tak to nazwijmy, to może myślenie o takim przebudowaniu tego, co się dzieje z humanistyką w tej chwili na świecie w ogóle, ale między innymi w Polsce oczywiście, bo to nas najbardziej interesuje, że może to nie jest aż tak niemożliwe, że może te wszystkie zmiany, które ja bym kojarzył w ogóle z neoliberalną formą reorganizacji społeczeństwa, że to, co trafiło do akademii, ma taki charakter moim zdaniem, że może to się da jednak zdemontować i odwrócić. Gdybym miał wskazać na różne działania takie organizacyjne, przyziemne bardzo, to po stronie rewolucyjnej to jedno wspomniałem, czyli obalić system czasopism, tak jak w tej chwili to funkcjonuje, i zadać bardzo proste pytanie, jakby w jaki sposób się komunikować z tymi, do których chcemy mówić. Nie? Czyli jakby to jest dokładnie to, co robisz w tej chwili, nagrywając podcast, nie? Że okej, okay, możemy pisać kolejne teksty za ileś punktów filozoficzne i z różnych powodów to też jest ważne, żeby było jasne. Natomiast to nie jest tak, że te teksty, ta wiedza filozoficzna nie jest interesująca poza środowiskiem filozoficznym. Mnóstwo ludzi jest zainteresowanych dyskusjami, co świetnie wiemy w instytucie. Pozwoli, że tutaj powiem jako my, po tym jak na przykład, jak wiele osób przychodzi na czwartki filozoficzne, nie, od lat, czy po tym ile osób słucha podcastów. Ja to widzę, jak w Centrum Sztuki Współczesnej współprowadzę z Radkiem Osińskim. Radku, pozdrawiam oczywiście, spotkania wokół filmów i fantastyczne dyskusje mam i ludzie bardzo chętnie w te dyskusje wchodzą. Ostatni film, jaki w cyklu się pojawił, to była Strefa Interesów. I film jest świetny, polecam, ale też dyskusja była znakomita. Widać było, że właściwie wszyscy byliśmy poruszeni bardzo filmem i że mieliśmy potrzebę, żeby to przegadać, porozmawiać o tym, dlaczego i w jaki sposób jesteśmy poruszeni i co nas tam poruszyło. Więc ta potrzeba jest. Pisanie tekstu do czasopisma filozoficznego jest super i można o tym filmie napisać świetne teksty, ale nie wiem, czy te osoby, które tam przychodzą do nas, sięgną, przeczytają. Podejrzewam, że raczej nie. Nie dlatego, że nie są zainteresowane, ale dlatego, że to medium niekoniecznie do nich trafi. A jeżeli na przykład będzie to dostępne w formie podcastu, tak jak ty to robisz, czy te nasze dyskusje w CSW też trafiają potem jako nagrania do sieci, to jest szansa, że te osoby to dostaną. Więc w tym sensie jakby poważnie trzeba by zadać pytanie, czy my potrzebujemy takiego systemu czasopism, jaki istniał. W końcu czasopisma powstały też jako pewien wynalazek historyczny, czasopisma naukowe, po to, żeby usprawnić komunikację między naukowcami na temat tego, co robią i co nowego znaleźli.
Przepraszam, że wejdę ci w słowo, ale ja tak właśnie myślę o początkach kwartalnika Ruch Filozoficzny. Mhm. On powstał z założenia, taki pomysł miał Kazimierz Twardowski, żeby to był intranet środowiska filozoficznego jednoczącego
się Polski. No właśnie.
Tylko pytanie, czy w dobie innych środków komunikacji trzymanie się, może niewolnicze takiej formuły, jest rzeczywiście aktualne i zasadne.
Tej starej funkcji on nie jest w stanie spełnić o tyle, że są jakby media szybciej komunikujące, nie w tej chwili. Natomiast to jest następne pytanie i moim zdaniem, mimo że jakby tutaj proponuję pewną wizję, może trochę rewolucyjną, jeśli chodzi o czasopisma, to jakby tak drugiego pytania też nie można odrzucać. To znaczy, czy potrzebujemy komunikacji różnych prędkości? Moim zdaniem tak, potrzebujemy. I w filozofii świetnie wiemy to, że jest komunikowanie szybkie, czyli co ja w tej chwili tam zrobiłem i na seminarium czytamy książkę, która świeżo wyszła, ale jednocześnie robimy przekłady tekstów sprzed 200 lat i one potem przez kolejne kilkadziesiąt lat w niezmienionej wersji te przekłady funkcjonują w obiegu, dlatego że to wolne komunikowanie też jest potrzebne. Więc tutaj akurat rolę dla czasopism też bym widział w tej całej takiej ekologii, tak, komunikacyjnej. Więc to po tej stronie. Po takiej stronie mniej radykalnej czy mniej rewolucyjnej myślę, że powrót przede wszystkim do pracy na podstawie dotacji podstawowej, że to jest absolutnie w ogóle ruch kluczowy.
Czyli nie granty, ale stabilna pensja, ołówek, karta biblioteczna i trochę świętego spokoju.
Tak jest, no bo jakby co robią humaniści? W tym szerokim sensie, jak mówiłem, czytają książki, albo czytają w archiwach, albo no coś tam innego. Rozmawiają z innymi ludźmi, bo albo prowadzą badania, czyli wywiady, tak? Albo prowadzą zajęcia, seminaria, wykłady, spotkania i piszą. I to jest jakby ten podstawowy wymiar. Oczywiście robią też inne rzeczy, które czasami wymagają dodatkowych pieniędzy, nie wiem, edycje odkurzonych jakichś publikacji, tak? Znajdą jakieś manuskrypty, które warto wydać. To wymaga oczywiście pracy, pieniędzy dodatkowych, ale generalnie to jest jakby to, co robimy. Czyli jest tak naprawdę nasza praca jest super tania. Wystarczy, żeby zapewnić każdemu i każdej z nas, żebyśmy mieli czas na to, żeby pójść do biblioteki i posiedzieć sobie po parę godzin dziennie, a potem albo wcześniej spotkać się z ludźmi i o tym pogadać.
Dziękujemy Ci za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Pogawędnik Filozoficzny. Cieszymy się, że jesteś z nami. I to niezależnie od tego, czy odwiedzasz nas pierwszy raz, czy regularnie słuchasz naszych pogawędek. Jeśli podoba Ci się to, co próbujemy tu robić, wesprzyj nas na patronite.pl. Odpowiedni link znajdziesz w opisie każdego odcinka. Stwórzmy razem niezależną przestrzeń do pogawędki o filozofii i jej okolicach.